Błogosławiony Karol de Foucault, część druga. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionego Karola de Foucault, którego burzliwe życie w części opowiedziałem przed 3 tygodniami. Jak wtedy wspomniałem, starsza od niego o 8 lat kuzynka Maria de Bondy miała na niego szczególny wpływ. Kiedy zwierzył się jej, że odczuwa religijną pustkę, nie moralizowała, lecz zachęciła go, aby po prostu zaczął się modlić. Ta prosta rada głęboko zapadła mu w serce. Niebawem doświadczył owoców swojej modlitwy. Nie zdając sobie sprawy, małymi krokami zbliżał się do Boga. W kontekście swojego nawrócenia kuzynkę nazywał ziemskim aniołem lub Bożym posłańcem. Nawrócenie Karola dokonywało się zwyczajnie. Przez całe miesiące chodził do kościoła i powtarzał modlitwę: Boże mój, jeśli istniejesz, spraw, abym Cię poznał. Wkrótce nastąpiło spotkanie z księdzem Uvelin, wikarym parafii świętego Augustyna w Paryżu, kierownikiem duchowym Marii de Bondy, które zaowocowało głęboką duchową przemianą. Warto nadmienić, że ksiądz Uvelin prowadził życie w duchu ubóstwa i radykalnej wierności Ewangelii. Gorliwą posługą w konfesjonale, mądrością, a nade wszystko osobistym przykładem życia całkowicie podporządkowanego woli Bożej pociągał wielu ludzi do wiary. Otóż pewnego ranka, pod koniec października 1886 roku, Karol przyszedł do kościoła świętego Augustyna w Paryżu i poprosił księdza Uvelin o rozmowę duchową. Ksiądz, który był wybitnym znawcą dusz, rozpoznał w nim pragnienie Boga i polecił mu wyspowiadać się oraz przyjąć komunię świętą. W życiu Karola po kilkunastu latach, z chwilą przystąpienia do spowiedzi, dokonał się przełom. Wspominając go, pisał po latach: gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę zrobić inaczej, jak tylko żyć wyłącznie dla Niego. Moje powołanie zrodziło się w tej samej godzinie, co i wiara. Karol, zafascynowany księdzem Uvelin, wybrał go na kierownika duchowego i postanowił być mu we wszystkim posłuszny. On zaś, wskazując na człowieczeństwo Chrystusa, Kościół i Eucharystię jako podstawy wiary, polecił mu być wiernym modlitwie wewnętrznej, codziennie uczestniczyć we mszy świętej, często spowiadać się, przyjmować komunię świętą i szukać woli Bożej. Przyszły błogosławiony od chwili nawrócenia miał głęboką intuicję tego, co chciał czynić, a mianowicie naśladować ukryte życie Jezusa w Nazarecie. W związku z tym ksiądz Uvelin polecił mu odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Niebawem udał się do Jerozolimy, a potem do Galilei i Judei. Boże Narodzenie spędził w grocie Narodzenia w Betlejem. Przemierzywszy wszystkie szlaki dróg Chrystusa, Karol znalazł potwierdzenie swojego powołania. Odtąd pragnął całym życiem zjednoczyć się z Jezusem przez naśladowanie Go w uniżeniu i pokorze. Szczególnie bliski był mu okres życia Jezusa w ukryciu w Nazaret, gdzie przez jakiś czas mieszkał, aby doświadczyć klimatu codzienności, jakim oddychał Chrystus, zanim rozpoczął publiczną działalność. Tam odkrył, że jego powołaniem jest życie pustelnicze w skrajnym ubóstwie. Chcąc zrealizować swój ideał, odwiedzał różne klasztory, aż wreszcie w 1890 roku zdecydował się wstąpić do trapistów w klasztorze Matki Bożnej Śnieżnej w Ardenach francuskich, gdzie przyjął imię brat Maria Alberyk. Na pytanie przyjaciela o motywację wstąpienia do klasztoru Karol odpowiedział: z miłości, czystej miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żył w ubóstwie. Nie mogę prowadzić życia pełnego wygód, zaszczytów, gdy Jego życie było tak pełne trudów i wzgardy, jak żadnego innego człowieka. Nie mogę przejechać przez życie pierwszą klasą, podczas gdy ten, którego kocham, podróżował ostatnią klasą. Szukając bardziej radykalnego ubóstwa, po kilku miesiącach na własną prośbę przeniósł się do klasztoru Matki Bożej od Najświętszego Serca w Ażb w Syrii. Jednak wiedziony tęsknotą za życiem na pustyni i nie znajdując zaspokojenia swego ideału ubóstwa, po 7 latach życia w jednym z najsurowszych przecież zakonów kontemplacyjnych, jakim są trapiści, w styczniu 1897 roku zwrócił się do przełożonych w Rzymie o zwolnienie go ze ślubów zakonnych, aby mógł pójść za swoim powołaniem. Innym powodem, dla którego postanowił opuścić trapistów, było to, że przełożeni za wysoko go cenili, polecając mu odbyć studia i przyjąć święcenia kapłańskie, aby mógł zostać opatem. Wtedy zrodziła się w nim myśl założenia zgromadzenia małych braci Jezusa, którego celem byłoby możliwie jak najwierniej odtwarzać życie Jezusa w Nazarecie i prowadzić życie w krajach niechrześcijańskich w nadziei męczeństwa. Napisał nawet zarys reguły dla mającej powstać wspólnoty. Opuściwszy trapistów, udał się ponownie do Nazaretu, gdzie przez 4 lata mieszkał w nędznej szopie obok klasztoru sióstr klarysek, którym pomagał jako służący. Tam napisał najwięcej ze swoich duchowych dzieł, których kompletne wydanie mieści się aż w 15 tomach. Ówczesna przeorysza zasugerowała mu, że mógłby dla Chrystusa uczynić znacznie więcej, gdyby został kapłanem. W uroczystość świętego Marka 25 kwietnia 1901 roku powziął więc decyzję opuszczenia Nazaretu i udania się do Francji, gdzie 9 czerwca tegoż roku w Viver przyjął święcenia kapłańskie. Niebawem zdecydował się wyjechać na Saharę do, jak mówił, owiec najbardziej opuszczonych. Osiadł w Beni Abes, tuż przy granicy z Marokiem i tam, mając ochronę wojska z pobliskich koszar, prowadził życie pustelnicze. Był jednak otwarty na potrzeby ludzi. Szybko z pustelnika przekształcił się w mnicha misjonarza. Pieniądze, które przysyłała mu rodzina, rozdawał miejscowym biedakom, a krąg potrzebujących rozrastał się. On sam zaś musiał radykalnie ograniczyć swoje potrzeby. Ubolewał nad tym, że w odległych od jego pustelni oazach nigdy nie było mszy świętej. Dlatego z pomocą wojskowych w 1903 roku udał się na południe Algierii w celu zapoznania się z sytuacją. Otrzymawszy zgodę prefekta apostolskiego Sahary i kierownika duchowego księdza Uvelin, w sierpniu 1905 roku zamieszkał wśród muzułmańskiego plemienia Tauregów w osadzie Tamanrasset po to, aby łagodzić konflikty między Tauregami a francuskimi oddziałami kolonizacyjnymi. Nauczył się języka Tauregów i zaczął opracowywać słownik taurego-francuski oraz tłumaczyć Biblię na język tubylców. O swoim trudnym położeniu pisał w dzienniku duchowym: nie widuję wielu osób, a jednak zażyłość rośnie. Nie polubili mnie jeszcze, lecz przyzwyczajają się do mojego widoku. Kiedy opuścił go jedyny towarzysz pustelni, przechodził bolesny kryzys duchowy, tym bardziej, że zgodnie z ówczesnymi przepisami liturgicznymi nie wolno mu było odprawiać mszy świętej bez udziału ministranta. Mimo to żarliwie modlił się przed pustym tabernakulum. Surowość, umartwienia i pobożność brata Karola szybko zwróciły uwagę tubylców, wyznawców islamu i napełniły ich wielką wiarą. Powoli nabierali do niego zaufania. W marcu 1908 roku otrzymał wreszcie od Stolicy Apostolskiej przywilej samotnego odprawiania mszy świętej, jednak bez prawa przechowywania Najświętszego Sakramentu. W sumie przy pustym tabernakulum zamieszkiwał w swej pustelni przez 6 lat, a przecież adoracja i modlitwa były podstawą jego pracy misyjnej. Wszystkie te cierpienia duchowe i fizyczne ofiarowywał za umiłowanych przez siebie tauregów. W lutym 1909 roku brat Karol de Foucault po 11 latach przybył do Paryża, gdzie odwiedził swoją kuzynkę Marię de Bondy i kierownika duchowego księdza Uvelin, z którym omówił projekt powołania Stowarzyszenia Braci i Sióstr Najświętszego Serca Jezusa. Celem tego dzieła miało być naśladowanie Chrystusa, oddawanie czci Eucharystii oraz praca misyjna. U źródeł takiego stylu życia miał być duch Nazaretu. Niebawem wrócił do swoich tauregów. Z uwagi na nasilające się powstanie ruchu senusytów przybyłych z Libii, zamieszkał w forcie Taman Rasset, gdzie był skład broni. Niemal 20 lat wcześniej, w dniu zesłania Ducha Świętego, jeszcze w Nazarecie, zapisał w dzienniczku duchowym prorocze dla siebie słowa. Myśl o tym, że umrzesz jako męczennik, leżąc na ziemi nagim, nie do poznania, pokryty krwią zbroczących ran, zabity gwałtownie i boleśnie. Pamiętaj, że ukoronowaniem Twojego życia będzie taka śmierć. Myśl o tym często, by się przygotować i by wszystko osądzać według rzeczywistej wartości. Tak się też stało. Dnia 1 grudnia 1916 roku brat Karol został zdradzony przez jednego z zaprzyjaźnionych tauregów i schwytany przez bojówkę muzułmańską w forcie Taman Rasset. Gdy chwilę później przybył pocztylion w eskorcie wojskowej, zamachowcy spanikowali i zastrzelili brata Karola. Jego ciało zostało pogrzebane na pustyni w miejscu męczeństwa. Szybko jednak ofiara jego życia zaowocowała powstaniem Zgromadzenia Małych Braci Jezusa, do których później dołączyły małe siostry Jezusa i inne zgromadzenia. Niebawem też wszczęto proces beatyfikacyjny, uwieńczony beatyfikacją brata Karola de Foucault dnia 13 listopada 2005 roku w Rzymie przez obecnego papieża. Jak wspomniałem na wstępie, dziś obchodzimy liturgiczne wspomnienie błogosławionego Karola de Foucault, wielkiego misjonarza Algierii i świadka wierności Ewangelii w początkach minionego stulecia.